Jestem naprawdę wdzięczny za każdą osobę, która się przyczyniła do tego, że ten tydzień był tak udany. Nie wiem, czy kiedyś doświadczyliście, a myślę, że na pewno, takiego uczucia, kiedy zrobiliście coś i jesteście bardzo zmęczeni po tym wszystkim, ale czujecie tą satysfakcję, że zrobiliście coś dobrego. Mimo, że kosztowało was to trochę wysiłku, to jednak kończycie dzień z uśmiechem na twarzy i wtedy to dopiero się odpoczywa, prawda? Chciałbym się podzielić krótkim przemyśleniem, którym podzielił się ze mną Kola, który grał koncert w piątek, a później przekażę głos Miłoszowi. Wiecie, on powiedział taką rzecz, że Bóg nie może czegoś dać do zaciśniętej pięści. Więc żeby otworzyć się na Boże błogosławieństwo, musisz tą rękę otworzyć. Co to znaczy? Że z otwartej ręki ktoś ci może wziąć, ale wtedy Bóg może ci też dać. Więc jeżeli siejesz, to później też będziesz zbierał, bo wierzę, że błogosławieństwo wraca i że Bóg nie pozostawia ludzi bez zaopatrzenia i nie pozostaje obojętny wobec tych, którzy działają na rzecz Jego Królestwa. Więc życzę nam wszystkim, żeby nasze ręce były otwarte, żebyśmy umieli dawać, aby umieć też przyjmować błogosławieństwo, które za tym idzie.
Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, jak tydzień temu tutaj był ten dzień przedmisyjny i wtedy mówiłem o tych trzech priorytetach, które chcemy, żeby były priorytetami tej misji, tego tygodnia pozytywnych inicjatyw. I na trzecim miejscu były eventy, były akcje, były wydarzenia, były koncerty, były warsztaty i wykłady. Jakby przeprowadzenie tego, tak żeby wiecie, że tak się wyrażę, żeby pykło, żeby to wszystko było od A do Z, to było na trzecim miejscu. Na drugim miejscu byli ludzie, relacje z ludźmi między nami, między misjonarzami, między ludźmi z Kościoła, jako że jesteśmy domownikami wiary oraz jako że to jest misja, to przede wszystkim z ludźmi z miasta, tak, którzy po prostu spoza. I na pierwszym miejscu to była obecność, Boża obecność, przebywanie w Bożej obecności. Bo bez tego to po prostu byłby jakaś organizacja eventu, organizacja, wiecie, festiwalu, prawda? I chcę wam powiedzieć, że te priorytety przyświecały nam i były, realizowały się w trakcie tego dnia. I to było niesamowite, kiedy, wiecie, te akcje wychodziły, tak? To wszystko, to naprawdę wychodziło i to było na wysokim poziomie i czasem tak, nie wiem, spojrzeliśmy z Dawidem gdzieś tak z daleka, tam w parku na przykład, myśleliśmy, kurczę, jak to wszystko się kręci, to po prostu się dzieje. Jest po prostu dobry festiwal w mieście, który jest atrakcyjny dla mieszkańców, przekazuje chrześcijańskie wartości, który głosi Chrystusa i to jest po prostu w centrum miasta i to jest po prostu na wysokim poziomie. Ale niesamowite było to, jak a propos pierwszego priorytetu, nie wychodziliśmy stąd, nie będąc naładowanymi Bożą obecnością, nie będąc naładowanymi Bożą miłością, nie otrzymawszy słowa od Boga na dany dzień. I to było naprawdę niesamowite, kiedy Bóg prowadził tą misję. Bóg prowadził nas, pokazywał, do kogo mamy się udawać, a to już będą mówić więcej, powiedzą potem wolontariusze, misjonarze. Czasem mieliśmy jakiś pomysł, jakiś plan, a Bóg mówił, nie, zróbcie to inaczej. I potwierdza to przez inne osoby. Inne osoby miały takie samo przekonanie od Boga. I kiedy zmienialiśmy kierunek, wtedy rzeczy się działy. Ale przebywaliśmy w Bożej obecności właśnie i mimo zmęczenia, mimo tego, że byliśmy po całym dniu pracy, na przykład mieliśmy społeczność, mieliśmy uwielbienie, modlitwę, czasami nawet do pierwszej w nocy, tak bywało, bo to był jedyny czas, który można było wtedy wykroić na to jeszcze, a jako że priorytetem było właśnie to, a nie wypełnianie, robienie eventów, to po prostu to robiliśmy i Bóg to honorował i Jemu chwała za to. I też od pierwszego dnia towarzyszyło nam słowo z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału, które odbieraliśmy konkretnie do misji, do grupy misyjnej, ale również do kościoła w Nysie i do grupy młodzieżowej Nowe. Z 17 rozdziału To jest modlitwa arcykapłańska Jezusa i Jezus modli się, wstawiam się nie tylko za nimi, czyli za Jego dziećmi, za wierzącymi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. I odbieraliśmy bardzo mocno, że słowo o jedności. Jedno serce, jeden duch, jeden cel, jedna wiara. Odbieraliśmy bardzo mocno to, że kiedy będziemy jednością i będziemy jedną grupą, która ma jeden cel i się zgadza, to wtedy świat pozna po tej jedności właśnie. My często mówimy o tym, że świat pozna nas po miłości, ale też tak samo Jezus mówi, że świat pozna nas po jedności. I Bóg o tym mówił od pierwszego dnia. I to jest, to przekazujemy też jako słowo do, wierzymy jako słowo do Kościoła. I z takich technicznych rzeczy mieliśmy kluby dla dzieci poranne, od 11 do 13, które jak zawsze cieszyły się, robiły wielką furorę. Były wyjścia do dziennego domu pobytu dla bohaterów Warszawy i tam przez 3 dni byliśmy z programem. Był wykład pani doktor geriatry. Mieliśmy program artystyczny, czyli po prostu uwielbienie, świadectwa i modlitwa. To był program artystyczny. W inny dzień mieliśmy tak zwane biesiadowanie ze starszymi osobami, karaoke. Śpiewaliśmy z nimi piosenki, spędzaliśmy z nimi czas. I po południu, i była też grupa, która wychodziła w tym czasie po prostu na ulicę, modlić się o ludzi, rozmawiać z ludźmi, mówić bezpośrednio, w bezpośredni sposób z nimi o Bogu. Od godziny 15 w parku, jeśli byliście, widzieliście, tam był duży namiot, tam była cała impreza w zasadzie. Po prostu Kościół przejął park na ten tydzień. Misjonarze przyjęli park, Kościół z Nysy przejął park i po prostu cały park to była impreza organizowana przez Kościół. I to było niesamowite, widzicie, tak sobie stanąć z boku i tak spojrzeć po prostu, jakie to jest dobre jakościowo i że to robimy my wszyscy tutaj. Tam były warsztaty, wykłady, koncerty. Macie niesamowitych ludzi w Kościele. Magda Rębisz miała koncert, który po prostu zrobił furorę i nawet tak usiedliśmy z Esterą, która potem kończyła ten koncert, była konferencjerem i Estera mówi, że gdyby wiedziała, że to będzie taki koncert, to by przyszła z bukietem kwiatów po prostu, że to jest jak koncert na najwyższym poziomie gdzieś po prostu, wiecie, w jakiejś filharmonii, jakimś miejscu koncertowym. Macie niesamowitych ludzi w Kościele. Eunika z Samem, Karolina, z Mateusz, Szymon, też mieli koncert w poniedziałek. Macie świetną ekipę, pełnych talentów, pełnych Bożej obecności, pełnych Bożego Ducha ludzi. Ewa, jak Ewa przygotowuje tę klubę dla dzieci, to ja cały czas to mówię szczerze, że ja nie widziałem lepiej przygotowywanych klubów dla dzieci na misjach. Warsztaty, dziewczyny, które robiły kawiarenkę, Kamila, Justyna, Iga. Ja nie wiem, jak można tak ogarnąć, po prostu wiecie, że to wszystko jest na tip-top zrobione i to jest zrobione pięknie. Są niesamowici. Przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniam, ale to nie dlatego, że są nie są niesamowici, ale dlatego, że czas nas goni i też rozumiecie.
Dziękowania jeszcze będą na koniec, tak jest. Że będziemy wymieniać z imienia, ale całemu Kościołowi chcielibyśmy podziękować za wsparcie. Wiemy, że modliliście się o to, że przychodziliście do parku, pytaliście się, jak idzie. Mogliście też skorzystać z tego, ale co najważniejsze, wiedzieliśmy, że jesteście tam z nami. I to wsparcie jest ważne. I myślę, że właśnie na takiej wielopokoleniowej płaszczyźnie Kościół powinien funkcjonować i się rozwijać, bo wszyscy potrzebują Boga tak samo i wszyscy potrzebują relacji i wsparcia. I dziękujemy każdej osobie, która była tam dla nas. I my również modliliśmy się, robiliśmy dyżury modlitewne nawet w trakcie dnia. Jeżeli ktoś nie miał nic akurat do roboty, to modlił się o to, co robimy, żeby to miało też efekt nie tylko tutaj, ale też tam na górze. I wierzę, że wy również się modliliście i czuć było tego po prostu reakcję po ludziach i po innych. Także dziękujemy bardzo.
I teraz jeszcze, to było z naszej perspektywy, a teraz ze swojej perspektywy opowie jeszcze parę osób z misjonarzy i z osób zaangażowanych z Kościoła. Zapraszam Ewę.
Chwała Bogu. Wiecie, Miłosz mnie trochę zaskoczył, bo nie byłam przygotowana na to, że będę coś mówić, ale to było wyzwanie dla mnie i modliłam się w czasie uwielbienia. Co mam powiedzieć o tym, co przeżyliśmy tam wszyscy razem z dziećmi i nie tylko. Wiecie, Bóg mi dał pewną wizję Naamana. Myślę, Boże, o co chodzi? Czemu Naaman? Ale to, co robiliśmy, to był akt wiary. Sialiśmy ziarno i nie wiedzieliśmy, no wiecie, siejący nie widzi natychmiastowego plonu. I my to też robiliśmy. I Bóg mi pokazał, że Naaman musiał wykonać akt wiary. Wiecie, wielki dostojnik, no wleźć do rzeki zwykle, wyobraźcie sobie teraz to w Nysie. Nie wiem, prezydent Duda wchodzi do rzeki, tak? Coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego i coś, co pewnie mu w jakiś sposób nie pokazywało tego, co będzie potem. I to my robiliśmy, słuchajcie. Stawaliśmy codziennie i dokonywaliśmy aktu wiary. I pytam Boga, dlaczego Naaman? A Bóg mówi, czasami nie widzisz tego plonu. Nie widzisz, czy to będzie za drugim razem, czy za trzecim. Bóg kazał Naamanowi 7 razy, tak? Nie wiem, ile nasz Kościół będzie czekał, ile będzie misji, żeby ten Kościół napełnił się całymi ludźmi. To jest Boży plan. Ale Bóg mówi, bądź cierpliwy, zrób to jeszcze raz. Jeszcze raz zasiej. I wtedy będziesz widzieć. Wiecie, ja miałam przywilej zobaczyć wysiane ziarno, które natychmiast wykiełkowało, bo trafiło na dobry grunt. Był pewien chłopczyk, nazywał się Mateusz. Potem się dowiedziałam, jak rozmawiałam z nim. Gdzieś koło 8-letni, kiedy przekazywałam lekcję biblijną, wiedziałam, że coś się z nim dzieje. Kiedy mówiłam o tym, że Bóg przebacza nasze grzechy i dzięki temu możemy pójść do nieba, że wtedy jesteśmy czyści, że mamy pewność, że będziemy w niebie. Wiedziałam, że on po prostu, słuchajcie, zaczął się kulić, tak? Nie wiedział, co sobie zrobić. Chodził w kółko i podeszłam potem do niego i mówię, Mateusz, co się stało? Masz jakieś pytanie? Bo tam dzieci oczywiście tysiące pytań zawsze miały. Mówi, tak, mam pytanie. A czy jak ja kiedyś zrobiłem straszną drakę, to Bóg dalej mnie kocha? Ja mówię, tak. Bóg dalej cię kocha, nawet jak zrobiłeś straszną drakę. Była wtedy, słuchajcie, historia o Saulu, że zabił tysiące chrześcijan, zanim Bóg go dotknął. Mówi, popatrz na tego Saula, jeszcze była tablica. Mówię, on zabił mnóstwo ludzi, bo myślał, że robi dobrze. A Bóg mu to wszystko przebaczył i popatrz, jak Bóg go używał. I on mówi, ale to była straszna draka, mówi do mnie. Mówi, ja po tej drace czułem, że jestem odrzucony. Mówi, że nikt mnie nie kocha. I mówię, wzięłam go za rękę, potem już dzieci już się zaczęło rozchodzić. I mówię, Mateusz, choćby wszyscy ludzie cię odrzucili, to Bóg cię nigdy nie odrzuci. I wiecie, kiedy widziałam tego małego chłopca, który pewnie pierwszy raz w życiu usłyszał, że Bóg go nigdy nie odrzuci, że Bóg zawsze go kocha, to on no, miał takie 2 akwaria, wiecie, po prostu oczy pełne łez. I szukałam go potem, żeby mu dać pewną książeczkę na temat tego, jak bardzo jest cenny, ale już go nie znalazłam. Ale wierzę, że to ziarno, które zostało w nim zasiane, słuchajcie, ono wykiełkuje. Bo on kiedyś w trudnej chwili sobie przypomni, Bóg zawsze mnie kocha. I powiem wam, że choćby to miała być jedna osoba, ten mały Mateusz, to warto się zanurzyć w tym Jordanie, słuchajcie. Warto ponieść tą konsekwencję i cieszyć się z tego, co zrobiliśmy naprawdę. Bo Bóg nas używa, wierzcie mi. Jesteśmy pracownikami Boga i robimy coś wspaniałego i będziemy tego oglądać plon. Amen.
Ja chciałam tak krótko powiedzieć, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Byłam odpowiedzialna razem z Karolką Rybotycką za grupę właśnie tą, która wychodziła każdego dnia do południa, żeby tak bezpośrednio rozmawiać z ludźmi i dzielić się Ewangelią. I przyjeżdżając tutaj, praktycznie nie znałam ekipy, z którą miałam pracować każdego dnia. I to było dla mnie niesamowite, jak Bóg przez ten w sumie tydzień stworzył z nas taki jeden organizm, który naprawdę, to jak mi już mówił wcześniej o jedności, to stało się taką rzeczywistością dla nas, że potrafiliśmy każdego dnia stawać razem, każdego dnia przed wyjściem i po prostu modlić się o to, co dzisiaj, co na ten dzień Bóg zaplanował dla nas. I właśnie to było niesamowite, bo właśnie nie chcieliśmy wychodzić tak po prostu. Nie chcieliśmy wychodzić tylko dlatego, że powinniśmy, że taki jest program, tylko chcieliśmy, żeby każdego dnia to było tak naprawdę kierowane przez Boga. I po prostu siadaliśmy i słuchaliśmy, poświęcaliśmy czas na to, żeby słuchać Boga i odbierać to, co do nas będzie mówił, czyli na przykład jakieś miejsca, że nam pokazywał osoby, do których mamy podchodzić. I Bóg naprawdę odpowiadał w niesamowity sposób. Praktycznie każda osoba miała jakieś tam właśnie obrazy czy słowo od Boga. I też jakby dla mnie niesamowite było to, co Bóg, że to naprawdę Bóg kierował tą misją. Że my z Karolką, planując ten czas, wymyśliłyśmy w taki sposób, żeby coś w rodzaju happeningów ulicznych, które polegały na tym, że mieliśmy akcję na przykład Masz wiadomość, gdzie było takie pudełko, w środku były wersety i podchodziliśmy do ludzi i po prostu prosiliśmy o wylosowanie wiadomości z wersetem. I mogliśmy na tej podstawie rozmawiać z nimi już konkretnie o tym, co było napisane. I to miało ułatwić nam właśnie to, że nie będzie tej bariery, że podchodzimy do obcej osoby. I my naprawdę z Karolką przygotowałyśmy około 6 podobnych akcji na ten tydzień. I niesamowite było to, że Pan Bóg w środę powiedział nam, że mamy zupełnie zostawić te akcje i po prostu dosiadać się do ludzi, którzy siedzą na ławkach. Czy po prostu gdzieś, których spotkamy w mieście. I my tak modliliśmy się o to, bo naprawdę pomimo tego, że te akcje były dobrze przygotowane, były naprawdę atrakcyjne, te rozmowy nie były takie, jakie wydawało nam się, że powinny być. I Pan Bóg nam pokazał, że powinniśmy to zostawić, wypuścić takie koło ratunkowe, którego się trzymamy właśnie tych akcji i naprawdę zaufać Bogu. I kiedy to zrobiliśmy, naprawdę to zaczęło przynosić niesamowite owoce, bo były rozmowy, modlitwy i naprawdę to było jeszcze bardziej sterowane przez Boga. I kolejnym krokiem, który Bóg właśnie zrobił, to właśnie ostatniego dnia misji odebraliśmy właśnie tak, że mamy w ogóle nie wychodzić rano na miasto. Więc to było coś, co mnie po prostu zupełnie zaskoczyło, bo sobie pomyślałam, Boże, jak to? Wszystko było przygotowane. Pięknie po prostu przygotowaliśmy akcję. Mieliśmy mnóstwo pomysłów na to, jak to zrobić i jak będzie najlepiej. A ty po pierwsze już od środy powiedziałeś, że mamy nie wychodzić z akcjami. Czyli już po prostu, już jest coś jakby mniej, a w piątek powiedzieli, że w ogóle mamy nie wychodzić, tylko modlić się o czas, który będzie później, bo później tego ostatniego wieczoru koncert miał Kola i później jeszcze był ten projekt Wayout, który też właśnie bardzo bezpośrednio mówił o Bogu. I to było tak, z takiej ludzkiej perspektywy to było, że robimy coraz mniej tak praktycznie, ale właśnie z Bożej perspektywy, z tej duchowej było, że robiliśmy coraz więcej i coraz więcej się działo. I to było niesamowite, kiedy właśnie w ten piątek mogliśmy zostać i właśnie każdy, kiedy właśnie powiedziałam, że tak odbieram od Boga, że powinniśmy chyba zostać, że nie jestem tego tak naprawdę pewna i wydaje mi się to strasznie dziwne, to właśnie osoby właśnie z całej grupy zaczęły potwierdzać, że tak, że one też właśnie odebrały coś takiego od Boga i to było niesamowite, bo właśnie bo po pierwsze była jedność w tym, co odbieraliśmy, a po drugie Bóg naprawdę się do tego przyznał później. Ten czas, który mieliśmy po południu, był naprawdę niesamowity i zdarzyło się wiele właśnie modlitw. Kilka osób oddało swoje życie Bogu i to było coś niesamowitego, więc naprawdę to była taka lekcja też dla mnie, że to, co Bóg właśnie zrobił przez ten tydzień, pokazywało właśnie, że naprawdę jeśli ufamy Jemu, to On to poprowadzi najlepiej. Najlepiej jak możemy sobie wyobrazić, że mamy jakieś plany, ale On ma miliona razy lepsze.
Witam, ja chciałem się podzielić krótkimi wrażeniami z mojej pierwszej misji. Bardzo mi się to spodobało, że każdego wieczoru po prostu jak ktoś odczuwał jakiś ból, nie wiem, ból głowy, albo ktoś się przewrócił, to wszyscy się od niego modliliśmy. I po prostu na przykład Kuba Majki, którego tutaj teraz nie ma, miał chore kolano, pomyliliśmy się o niego. I już mógł normalnie chodzić, biegać.
Jestem Daria. Przyjechałam tutaj z Gdańska, by poprowadzić warsztaty na tym tygodniu pozytywnych inicjatyw. Od 15 w parku działy się takie warsztaty jak parzenie yerba mate, jak malowanie koszulek, jak masa porcelanowej. Porcelanowa, to właśnie były moje warsztaty. Zawsze przed warsztatami przygotowywałam tą masę, by potem dać je dzieciom i ich rodzicom, by mogli z tego robić na przykład różne naczynia, figurki, koraliki, żeby potem mogli wyjść zadowoleni ze swoim własnym naszyjnikiem. Bardzo się zdziwiłam tego, jaka była atencja, jaki był odbiór pozytywny moich warsztatów, ile dzieci przyszło, ile rodziców przyszło, ile radości im to dawało. Cieszę się, że otwierali się przede mną, cieszę się, że mogliśmy razem spędzić ten czas. Bardzo pragnęłam być Bożym odbiciem miłości dla nich. Bardzo pragnęłam po prostu dać im nadzieję, dać im miłość, poznać ich, tak po prostu po ludzku poznać ich, porozmawiać z nimi, porozmawiać o ich trudnościach, porozmawiać o tych dobrych chwilach, porozmawiać o ich dzieciach. Po prostu poznać ich, zaprzyjaźnić się z nimi, dać im trochę nadziei, dać im miłości, dać im po prostu perspektywę na lepszy czas, na lepsze życie. I dziękuję bardzo Bogu za to, co się tutaj działo, za to, że naprawdę mogłam widzieć Bożą chwałę i to, jak Bóg zmienia wszystkich serca.
Witam wszystkich. Ja chciałam powiedzieć, jak wyglądał ten tydzień z mojej perspektywy. Przyjechałam tutaj w poniedziałek w trakcie już działań i stanęłam w tych drzwiach i tak sobie myślę, jak ja się tutaj odnajdę, to jest działanie nie tylko dużej grupy młodzieży, ale też całego kościoła, a mało kogo znałam. I w sumie pierwszy dzień był dość trudny, bo byłam zmęczona poprzednimi wyjazdami, a jeszcze pierwszą noc spędziłam w parku pilnując namiotu. I myślę, kurczę, ale nie będę się zniechęcać. Pomyślałam, że nie o to chodzi, jak się czuję, tylko o to chodzi, co Bóg może przeze mnie zrobić. I cieszę się, że inne osoby pomodliły się też o mnie, żebym się odnalazła tutaj. Mogłam się naprawdę zaprzyjaźnić z tymi ludźmi. Cieszę się, że w tym kościele jest grupa młodzieży, która trzyma się razem, ale jest też otwarta na osoby, które są nowe. I to, co jest świetne, to to, że to nie jest jakiś początek jakichś działań czy zakończenie jakichś działań, ale ta grupa ma konkretną wizję, jak chce działać. Chcą dalej kontynuować to, co będzie, to, co było robione. I wyjeżdżam stąd, wiedząc, że to wszystko, wszystkie osoby, które mogliśmy poznać, będą miały możliwość przyjść tutaj do kościoła. Mogłam zobaczyć też, jak cały kościół się angażuje i to było bardzo inspirujące dla mnie. I też, tak jak już Miłosz mówił, mieliśmy priorytety, których się trzymaliśmy, że najważniejsza była relacja z Bogiem. I faktycznie to nie były jakieś tam wydarzenia, jakiś czas kulturalny dla miasta, nie wiadomo po co, i to nie było promowanie jakiejś nieokreślonej pozytywnej energii, ale to było faktycznie mówienie o Bogu. Duch Święty przez nas przemawiał, mogliśmy podchodzić do konkretnych osób i też ja sama mogłam dużo odebrać. Wczoraj miałam wyjechać wcześniej, miałam już koło 12 wyjeżdżać stąd, ale przekonano mnie, żebym została i kiedy rano modliliśmy się w namiocie, to Bóg mi powiedział, że da mi nagrodę jakąś. Ja myślę, jaką nagrodę dostanę. I podeszła do mnie jedna osoba i powiedziała mi odnośnie mojego powołania taką konkretną rzecz, odpowiedź na moje pytanie, które gdzieś tam miałam. I wyjeżdżam stąd też wiedząc, co ja mam czynić dalej w swoim życiu dla Boga. I naprawdę myślę, że warto jest robić takie wydarzenia i cieszę się, że mogłam tu być.
Chwała Bogu. W trakcie misji dostaliśmy takie słowo, taki obraz tego, że Bóg będzie otwierał dla nas kolejne i kolejne drzwi. I ja chcę powiedzieć o drzwiach, które zostały otwarte właśnie tej misji. Przez długi czas ja i Daria Raczyńska, moja przyjaciółka, modliłyśmy się o naszych znajomych. Zapraszałyśmy ich na misję, jeszcze na poprzednią i potem na majówkę. I oni byli do tego tak dosyć pozytywnie nastawieni, ale zawsze się kończyło tak, że właściwie to nie przychodzili, zawsze im coś wypadło. Tak samo zresztą było właśnie z młodzieżówkami. Z tym, że no, mówili, że no przyjdziemy do was na nowe, ale tak generalnie potem kończyło się to tak, że w sumie nie przychodzili. No i właśnie pojawili się na Tygodniu Pozytywnych Inicjatyw, zaczęli przychodzić I nie tylko przyszli raz, posłuchali i wyszli, ale przychodzili codziennie, wracali cały czas, zaczęli się dopytywać, to, na którą macie te spotkania młodzieżowe, na którą macie to nowe. Zaczęli pytać w ogóle, też mieliśmy pytania o nabożeństwa, mieliśmy pytania o Kościół i naprawdę widać, że są zainteresowani, żeby przychodzić, żeby spotykać się. Mamy świadectwo tego, jak byli poruszeni, mamy świadectwo nawet od jednego chłopaka tego, że wykładna misji poruszyła jego serce w kierunku modlitwy o swoją rodzinę i tego, jak Bóg zaczął już działać w jego życiu. Więc naprawdę niesamowite jest to, jak modliłyśmy się przez 2 lata o to, a teraz widzimy te owoce i widzimy to, jak naprawdę wszystko się zmienia i jak Bóg przygotowuje to pole właśnie do głoszenia im Ewangelii. Także chwała Mu za to.
Świadectw to tyle. Jeszcze notatek zapomniałem, widzicie. Powiem wam taką krótką rzecz. Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy również częściej tu stawali i mówili, jakie cudowne rzeczy Bóg czyni przez was. Dlatego, że jesteśmy tak samo wyposażeni, Bóg nas kocha tak samo i zostawił tą samą misję dla każdego z nas. Czy to nie jest cudowne? Jakoś nie widzę, żebyście się uśmiechali. Chciałbym zacząć od tego, że zadam wam pytanie. Z jakim nastawieniem tutaj dzisiaj przyszedłeś? Czego oczekujesz? Jak czujesz się względem swojego życia? W tym miejscu, w którym jesteś, w tej chwili. Jeżeli jesteś głodny tego, żeby spotkać się z Bogiem. Jeżeli słyszałeś, jak wiele rzeczy Bóg czynił dzisiaj, czy podczas tego tygodnia pozytywnych inicjatyw. To czy wierzysz, że dzisiaj jest kolejny dzień pozytywnych inicjatyw? Ja wierzę. Później będziemy mieli też czas, jeżeli będziecie chcieli się modlić. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Dlatego, że wierzę, że to, co robiliśmy przez ten tydzień, po prostu było na większą skalę działaniem zorganizowanej większej ilości ludzi. Ale jeżeli by tą ekipę rozbić na poszczególnych członków, to każdy z nich na mniejszą skalę będzie szerzył każdy dzień pozytywnych inicjatyw. Bo jest to w naszym sercu. Bo chcemy, żeby ludzie przez relacje dowiadywali się, jak wielki mają potencjał. Jak bardzo Bóg ich kocha. I jak wiele możemy czynić nie tylko jako jednostki, ale co dopiero, kiedy jesteśmy razem. I tak jak było główne przesłanie naszej misji. Zjednoczeni w jednym celu. Chciałbym zacząć od pewnego przykładu. Przykładu Gedeona. Jeżeli się martwicie, że kazanie dzisiaj będzie typowo niedzielne, około 45 minut, spokojnie, dzisiaj będzie krócej. Myślę, że tutaj nasi koledzy i koleżanki, bracia i siostry przejęli część kazania i myślę, że to jest nawet ta bardziej istotna część. Ale ja chciałbym wam krótko powiedzieć o Gedeonie. Myślę, że większość z was kojarzy, kto to był. Ale dla tych, którzy nie kojarzą, albo ku przypomnieniu przeczytamy sobie fragment z Księgi Sędziów. 6 rozdział od 11 do 16 wersetu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abizera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Czytamy o tym, że Gedeon nie wierzył tak naprawdę sam w siebie. Znając polityczną sytuację z tamtych czasów, Izrael był pod opresją Midiańczyków i Amalekitów. I sam tekst mówi, że on musiał wyklepywać to ziarno w winnicy. Czy to jest miejsce do wyklepywania ziarna? Oczywiście, że nie, bo gdyby robił to w normalnym miejscu, gdzie tak się robi, przyszliby Midjańczycy, przyszliby inni i wzięli to od niego, dla siebie. Oni żyli w strachu, naród izraelski, żył w strachu przed tym, że przyjdzie ktoś, kto jest większy, ktoś, kto jest silniejszy i im to zabierze. Zabierało im to wiarę. Zabierało im to motywację do działania. I zabierało im to wiarę w to, że są tak naprawdę narodem wybranym. Ale Bóg posłał anioła i powiedział: Pan z tobą, mężu waleczny. Czy moglibyśmy w tym czasie Gedeona nazwać mężem walecznym? Nie bardzo. Jeszcze chyba z nikim nie walczył. Chyba, że zboże to był jego wróg i on się na nim wyżywał. Ale poza tym nie prowadził żadnych walk. Nie miał doświadczenia, a mimo to Bóg posłał słowo. Pan z tobą, mężu waleczny. To miały być słowa, które nie odzwierciedlały rzeczywistości, którą Gedeon znał. To miały być słowa, które popchną go do działania, jeżeli on uwierzy, że faktycznie jest mężem walecznym. Więc jeżeli w twojej sytuacji nie czujesz się jeszcze mężem dzielnym i walecznym, albo dzielną kobietą, to wiedz, że Bóg potrafi postawić cię w takiej sytuacji, gdzie powie: oto cię posyłam. Jeżeli staniesz mu do dyspozycji, jeżeli odpowiesz na jego wezwanie, to wiedz, że twój Bóg walczy bitwy za ciebie, ale potrzebuje twojej decyzji, żeby wyjść i żeby coś zrobić. Czy Gedeon przekonałby się o tym, że faktycznie jest waleczny i że jest dzielny, gdyby nie stanął naprzeciwko armii przeciwnika? Nie. Jego wiara musiała zostać poddana testowi. Ale Gedeon nie bał się. To znaczy bał się, ale bał się bardziej Boga niż swojego własnego wewnętrznego strachu. I postanowił stanąć Bogu do dyspozycji. I z o wiele mniejszą armią, która była zebrana, stanął na czele ogromnej armii Midjańczyków i Amalekitów. I czytamy fragment, że Bóg kazał Gedeonowi wybrać tylko 300 mężów, którzy mieli odnieść zwycięstwo nad tysiącami wroga. Dlaczego tak się stało? Żeby Gedeon i inni ludzie w Izraelu wiedzieli, że to nie ich siła, nie ich wybitne umiejętności w walce, ale sam Bóg wybawił ich z ręki ich nieprzyjaciół. Jak wiecie, 300 ludzi osiągnęło ogromny sukces i wygrało tę bitwę, dlatego że to Pan walczył za nich. W Księdze Sędziów w 7 rozdziale 22 wersecie czytamy taki fragment. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się do ucieczki. Kto sprawił? Gedeon i 300 mężów, którzy wzbudzali postrach? Nie, to Pan sprawił, że tak się stało. To Pan go posłał i Pan tak sprawił. Więc jeżeli wiesz, że Bóg cię posyła, jeżeli wiesz, że Bóg dotyka twojego serca, to wiedz, że jest też druga część. Że skoro On cię posłał, to On też tak sprawi. Myślę, że wielu z nas, którzy zostali posłani na tą misję, bało się podejść do kogoś i powiedzieć: słuchaj, wiesz, dlaczego jestem taki uśmiechnięty? Wiesz, dlaczego jestem taki pozytywny? Bo Bóg zmienił moje życie. Wiele osób bało się podjąć tej rozmowy, bo może wiedzieli, że ktoś jest bardziej oczytany, że ktoś może nawet zna lepiej Biblię od nich, albo ma inne doświadczenia, jest osobą trudną, z którą ciężko się rozmawia, która ma dominujący charakter i zaraz ich zniechęci do dalszego wychodzenia do ludzi. Ale wiecie co? Widziałem, że chcieli się przełamać. A Bóg jest dobrym Bogiem i kiedy oni zrobili krok do przodu, to wiecie, kto był z nim? Bóg był z nimi. I On wkładał pewne słowa w ich usta. To On posyłał do konkretnych ludzi i to konkretne osoby. Bóg dawał odwagę i Bóg dawał plon, ale my chcieliśmy siać. Wierzę, że ta misja była misją przełomów dla każdego z nas. Może na innej płaszczyźnie, może w innej dziedzinie, ale każdy z nas wyjeżdża przemieniony, tak czy inaczej. I wiecie, co jest najlepsze? Że my po prostu chcemy więcej. Chcemy więcej przełomów, chcemy więcej działania. I chcemy, że tak jak na tej misji ktoś uwierzył, że może jest faktycznie mężem dzielnym i walecznym, za rok uwierzył, że jest kochany, a jeszcze za rok uwierzył, że jest w pełni wyposażony do tego, żeby osiągnąć każdy sukces w swoim życiu. I co roku będzie wierzył w nową rzecz. Także z osoby, która jest niepewna, także z osoby, która czuje, że jest niedoskonała, wierzy, że ma doskonałego Boga, który czyni go doskonałym. Więc nie bój się, kiedy staniesz w obliczu wyzwania. Kiedy będziesz czuł, że twoje okoliczności są większe niż ty i twoja siła. Ale tak jak czytaliśmy, to nie ty walczysz, ale to Pan walczy za ciebie. Tylko pytanie, czy chcesz oddać Mu swój oręż w Jego ręce. Bo czasami mówimy, że ufamy Bogu, a tak naprawdę rękami i nogami trzymamy się naszych sposobów walki, które nie są w żaden sposób skuteczne. I może dlatego właśnie jesteś zniechęcony. Bo już próbowałeś walczyć niejednokrotnie. Bo próbowałeś podjąć pewne wyzwania. I w ogóle ci to nie wyszło. Ale może sposób walki był zły. Więc dlaczego boisz się zaufać? Skoro wielokrotnie na własną rękę ci się nie udało. Wiedz, że z Bogiem może ci się udać. Ale musisz Mu też zaufać. Że to On poprowadzi cię. Że On będzie dawał ci słowa zachęty i otuchy. A co więcej, żeby nie przeduchawiać, postawi odpowiednich ludzi na twojej drodze. Którzy cię przytulą i powiedzą, dasz radę. I pomogą ci. Poświęcą swój czas. Poświęcą czasami swoje pieniądze. Poświęcą modlitwy. Żebyś dał radę. Żeby słowa, które wypowiadamy, nie były pustymi słowami. I żebyśmy mogli kontynuować dzieło, do którego powołał nas Bóg. Czy można powiedzieć, że płonie w nas ogień? Czy możesz tak powiedzieć w swoim życiu? Że w twoim życiu płonie ogień? Czy ktoś kiedyś palił ognisko? Są tacy ludzie? Możecie podnieść rękę. Tak, ze trzy osoby, okej. Okay. I wiecie, kiedy rozpalisz to ognisko, jakoś uda ci się zachować spokój. I kiedy ono już płonie, to za jakiś czas, kiedy do niego nie dokładasz, to co się z nim dzieje? Ognisko przygasa. I wtedy możesz mówić, jaki świat jest nieuczciwy. Ja wykonałem pewną pracę, a to, co zacząłem, samoistnie dogasa. I masz wtedy wybór, albo narzekasz, że wykonałeś pracę i widzisz, jak to wszystko zaczyna się wypalać. Albo podejmiesz decyzję, że zaczniesz do tego ognia dokładać. Tylko, że to wymaga pewnej pracy. Wymaga zgromadzenia opału i cyklicznego chodzenia i dokładania do tego ognia. Żeby nie było takie tylko w metaforze. Jeżeli czujesz, że twój ogień wewnętrzny, duchowy przygasa, że ci się już coraz bardziej nie chce, i że te środowe nabożeństwa to wcale nie są takie konieczne i atrakcyjne. Że modlić to się mogę w sumie owszem, ale w kościele, a w domu to już muszę się zmusić, żeby tak było. Wtedy widzisz, że twój ogień przygasa. Jeżeli widzisz, że przychodzą doświadczenia do twojego życia, a ty sobie z nimi nie radzisz, to widzisz, że twój ogień przygasa. I to twoją decyzją, twoją, bracie i siostro, jest to, żeby do tego ognia dołożyć i przypilnować, żeby ten ogień nie wygasł. Jak się dokłada do ognia? Wiecie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Myślę, że jeżeli zadam tym młodym ludziom pytanie, czy podczas tego tygodnia w ich głowach pojawiały się jakieś różne głupoty, w sensie myśli, tak? Każdy ma różne słabości. Czy każdy z nich myślał, jejku, jak ja sobie z tym poradzę, jejku, jak ja sobie poradzę z tym, jak wrócę do domu. Mam problem z tym i z tym, z tą dziedziną. Jejku, jak mi trudno. Czy jeżeli przebywałeś z innymi wierzącymi, zjednoczeni w jednym celu, żeby podbudowywać się, żeby się dzielić tą pozytywną energią, to przypadkiem nie zapomniałeś o swoich problemach? Ja tak miałem. To wszystko odeszło w dal, bo moja perspektywa została zastąpiona Bożą perspektywą. I wiecie, i powiem wam, że na potrzeby dzisiejszego nabożeństwa ułożyłem przypowieść. Skoro piszemy nowe dzieje apostolskie, to ja mogę układać przypowieści, zgadza się? I opowiem wam o czterech ludziach. I te cztery osoby zachowały się w cztery różne sposoby. I te cztery osoby musiały pilnować ogniska i musiały podsycać ten ogień. I powiem wam, na jakie cztery sposoby sobie z tym poradziły. Pierwsza osoba dolała benzyny. Czyli był chwilowy wybuch, duży ogień, ale on był tylko na chwilę i zaraz przygasł. Już nie miało się co palić. Druga osoba dorzucała chrustu. Ogień się palił, ale nie był za duży. Jeżeli mocniej zawiał wiatr, to ognisko całkowicie wygasało. A chrustu szybko brakuje, bo on nie jest zbyt kaloryczny. I starcza na krótko. Trzecia osoba dorzucała takich dużych drewnianych klocków. Niektórzy, którzy palą drewnem w kominku czy w piecu, wiedzą, jak to wygląda. Ogień się pali, płomień jest stały. Jeżeli wiatr zawieje, to bardziej się rozżarza i podsyca ten ogień. Ale jeżeli wiatr wieje, to też szybko się wypala. I często trzeba wtedy dokładać do tego ognia, żeby nie wygasł. I na końcu czwarta osoba paliła węglem. Co prawda najdłużej trzeba go rozpalać, ale też najdłużej się pali. Czasami nawet nie widać płomienia, ale czujemy to ciepło, ten żar, który od niego bije. I nawet jeżeli zawieje wiatr, to znowu widzimy ten płomień, jak rozrasta się. I kiedy palimy węglem, nie trzeba dokładać do niego tak często, prawda? I teraz zrobimy tak, jak było w Ewangeliach, zrobimy wyłożenie przypowieści. Jaka była pierwsza osoba? Osoba, która miała silne przeżycie Boga, silne doświadczenie. Spotkała się z działaniem Ducha Świętego. Czy to była misja, czy to była konferencja, czy sam przeżył coś w środku. Ale było to chwilowe, intensywne pragnienie relacji, które bardzo, tak jak szybko się pojawiło, tak szybko wygasło. Takie osoby często są inspirowane, jeżeli coś się dzieje. Jeżeli dzieją się znaki, jeżeli dzieją się cuda, a jeżeli ich choćby przez chwilę zabrakło, to pójdą w to miejsce, gdzie dzieją się gdzie indziej. Albo w ogóle zrezygnują, bo nie wierzą w to, że takie znaki mogą się nie dziać, bo w końcu gdzie jest Bóg, tam przecież co chwilę cuda muszą się dziać. I ich zapał szybko gaśnie, bo nie mają dobrego fundamentu. I płomień jest duży, ale tylko na chwilę. Druga osoba to jest osoba, która jest zachęcona, ale brakuje mu wytrwałości. Że co prawda chce, ma wielkie pragnienia, żeby ten ogień się palił, ale szkoda mu marnować sił i czasu, żeby zdobyć się na coś większego niż dorzucanie tych patyków dookoła, które da się znaleźć w jak najbliższym sąsiedztwie tego ogniska. Ponadnaturalne działanie Boga zachęca go na jakiś czas. Ale kiedy tylko przyjdą jakieś doświadczenia, które są tym wiatrem, to szybko przygasa i rezygnuje całkowicie. Bo po prostu mówi, że jest za trudno, że to za dużo kosztuje. Trzecia osoba to osoba, która zna Boga i już wykonała pewną pracę, szuka z Nim relacji, dba o nią i regularnie podsyca ten zapał. Boże działanie go zachęca, ale nie jest wyznacznikiem jego wiary, czyli ma pewien fundament. Ale kiedy przychodzą doświadczenia, na początku bardzo gorliwie szuka Boga, ale kiedy nie ma odpowiedzi od razu, to bardzo szybko się wypala. I trzeba podsycać ten ogień znowu. A kim jest czwarta osoba? Czwarta osoba już dobrze zna Boga. Dobrze wie, co jest ważne, jakie są priorytety. Zna serce Ojca. I nawet jeżeli tego ognia w nim nie widać, to kiedy masz relację z Nim, to czujesz to ciepło. Czujesz tą miłość, która od Niego bije. I nawet jeżeli przez dłuższy okres czasu nie miał jakiegoś silnego przeżycia z Bogiem, to On wie, że nie na tym tylko chrześcijaństwo polega. I wie, że będzie wytrwały, a Bóg będzie działał w jego życiu. I on nie musi często dorzucać. A kiedy przychodzi wiatr, kiedy przychodzą doświadczenia, on jeszcze gorliwiej szuka Boga, bo wie, że tak naprawdę tylko Bóg może go wyprowadzić z tej sytuacji. Nie zniechęca go to, ale w swoim ucisku i w swoich doświadczeniach jest przykładem dla innych. Więc chciałbym zadać Tobie dzisiaj pytanie. Nie musisz odpowiadać na głos. Którym z tych czterech jesteś? I którym z tych czterech chciałbyś być? Zastanów się chwilę nad tym. Bo to pytanie niby jest proste, ale wymaga tego, żebyś zajrzał w głąb swojego serca. Wiecie, ja zajrzałem i na początku myślałem, że jestem czwartym, ale wiem, że czasami przychodzą trudne sytuacje, które weryfikują, czy jestem, czy nie. Chciałbym dzisiaj do was przyjść. I może to by było przesadzone, żeby powiedzieć, że Bóg mówi do Kościoła, tak jak posłał anioła do Gedeona, tak posłał mnie z tym słowem do was. Ale dzisiaj Bóg chce powiedzieć wam. I nieważne, czy jesteś wierzący od długiego czasu, czy dopiero pierwszy raz słyszysz o Bogu. Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć: wstań, mężu dzielny i waleczny. dbaj o ognisko, podsycaj ogień i wyrusz na wojnę. Wojnę o swoje życie, o życie swoich bliskich. Wojnę o ludzi, na których ci zależy. Bo ja cię posyłam, więc ja cię też wyposażę. I dam ci siłę do tej walki. I dam ci oglądać zwycięstwo. I czasami sytuacje będą tak trudne, tylko dlatego, żebyś wiedział, że to nie swoimi siłami, nie swoimi rękami to zdobyłeś, ale że ja, Pan, wyprowadziłem cię na wolność. Żebyś ogłaszał wielkie dzieła chwały Bożej. Żebyś nie powiedział, to ja, ale żebyś wiedział, że to Bóg, bo inaczej nie byłoby to możliwe. To oznacza, że czasami będziemy konfrontowani z trudnymi sytuacjami, które mogą nas przerastać. Ale jeżeli będziemy dbali o ten ogień, jeżeli będziemy szukali Bożego głosu w tym wszystkim, to gwarantuję ci, że On ciebie i mnie przez to przeprowadzi. To może różnie trwać. Słuchajcie, czytałem Księgę Hioba, ale wiem też, jak skończy. A człowieka nie poznaje się po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Chciałbym cię zachęcić, jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś takiego Bożego działania i się zastanawiasz, co ten człowiek mówi. W Dziejach Apostolskich, w Ewangeliach, owszem, działy się znaki i cuda, ale teraz już nie. To chcę cię zachęcić słowami Psalmu 34 z 9 wersetu. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Skosztuj i zobacz. Można powiedzieć, wystaw Boga na próbę. Czy skosztowanie znaczy, że musisz od razu wskakiwać do wanny, która jest pełna tego czegoś? Skosztujesz, zazwyczaj bierzesz łyżeczkę albo palec, jak jesteś troszkę, może u siebie, bardziej się czujesz u siebie. Wsadzasz do buzi, próbujesz. Jak ci smakuje, bierzesz więcej. Jak ci nie smakuje, to więcej tego nie próbujesz. Ale co jest ważne, że podjąłeś jednak pewne staranie i spróbowałeś. Więc spróbuj dzisiaj, że dobry jest Pan. I wielkie są Jego dzieła. I że błogosławieni są ci, którzy szukają schronienia nie na podstawie własnej siły, nie na podstawie tego, ile masz na koncie, nie na podstawie tego, jakie masz znajomości, ale na podstawie tego, że jest Bóg, który jest większy niż to wszystko. Możesz myśleć, że nie jesteś godzien, albo że już miałeś tyle szans i nie udawało ci się, że potykałeś się, stawiając każdy kolejny krok. Mówisz, za dużo mnie to kosztuje. Nie sama porażka, ale sam fakt, że rozczarowałem sam siebie i rozczarowałem innych dookoła mnie. Już nie chcę więcej próbować. To chcę ci powiedzieć, że w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale jest opis miłości. I w 4 wersecie jest napisane, że miłość jest cierpliwa. Wiecie, co to znaczy, że miłość jest cierpliwa? Mówi się, że Bóg jest miłością. Więc to znaczy, że Bóg jest cierpliwy. I On może czekać na ciebie, aż przyjdziesz. I powiesz Mu w końcu, już sam sobie nie radzę. Już więcej nie mam sił. I Bóg mówi, wreszcie, teraz jest czas, żebym ja zadziałał w twoim życiu. Musiałeś zrozumieć, że stoisz pod ścianą, której nie jesteś w stanie przejść. Żebym ja ci udowodnił, że potrafię cię przez ten mur przerzucić. Żebyś mógł iść dalej, żebyś był uwolniony do tego, żeby czynić dobrze. Wiecie, ta prawda, która nas wyzwala, prawda o życiu i zmartwychwstaniu i śmierci Chrystusa, ona nas uwalnia do życia w wolności. A co oznacza życie w wolności? Że jesteś tak samo wolny, żeby żyć w grzechu, jak i jesteś tak samo wolny, żeby prowadzić prawe życie. Że już nic cię nie zniewala i nie ogranicza. Nie masz już tej kuli u nogi. I możesz teraz sam zdecydować, czy chcesz iść w prawo, czy chcesz iść w lewo. Biblia mówi, oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. A błogosławieństwo i przekleństwo idzie aż do tysięcznego pokolenia. Więc pytanie, co dzisiaj chcesz wybrać? Dla siebie? Dla swojej rodziny? Dla swoich bliskich? Bo Bóg daje ci wybór. Więc Bóg może cię dzisiaj uwolnić. Bóg może zabrać dzisiaj problem od ciebie. Bóg dzisiaj może ci udowodnić, że jest prawdziwie wszechmogący. Ale kiedy wyjdziesz z tego kościoła, to dalej będziesz miał decyzję do podjęcia. Czy chcesz iść w prawo, czy chcesz iść w lewo? Czy chcesz prowadzić pobożne i dobre życie? Czy chcesz wrócić tam, skąd przyszedłeś, w nadziei, że twoje życie się zmieni pod tym kątem, że już nie będą się działy złe rzeczy w twoim życiu? Ci, którzy szukają schronienia u Boga, są błogosławieni. Błogosławiony człowiek, który szuka schronienia u Boga. Wiecie, powiem wam słowami z Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału, 31 i 32 werset. Że nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Więc można powiedzieć, jeżeli znasz dobrze Biblię, to Bóg nie przyszedł do ciebie. Można tak powiedzieć. Ale to nie o to w tym chodzi. Jeżeli poznałeś Boga, jeżeli znasz Jego serce, to wiedz, że On cię posłał do tych właśnie, którzy mają się źle. Więc jeżeli będziesz się obracał tylko w takich kręgach, gdzie wszystko jest super, gdzie życie jest udane, to możesz stwierdzić, przecież człowiek nie potrzebuje Boga. Ale kiedy pójdziesz do ludzi, którzy stanęli w obliczu takiej sytuacji, z którą nie ma szans, że sobie poradzą, gdzie lekarze załamują ręce, gdzie ludzie, którzy go otaczają, mówią, już nie ma nadziei, wtedy widzisz, że Bóg jest. I że Bóg jest wszechmocny. I że wyprowadza więźniów na wolność. Że On jest tym, który łamie każdy łańcuch. I ten łańcuch nie musi być tylko grzechem. Ten łańcuch może być barierą, która cię ogranicza przed wyjściem. Ten łańcuch może być barierą, która ogranicza cię przed przebaczeniem komuś w twojej rodzinie, kto cię skrzywdził. Albo nawet nie w twojej rodzinie. To może być osoba, z którą miałeś relację. I kiedy pomyślisz o tym, jak to wyglądało kiedyś i popatrzysz na to, jak to wygląda teraz, to wiesz, że mury nie są budowane tylko pomiędzy nami a Bogiem, tylko pomiędzy nami a innymi ludźmi. A Bóg powołał nas do czego? Do relacji i do miłości. Przede wszystkim do relacji z Nim samym, a więc jeżeli masz relację z Nim, to to wpływa na każdą inną relację w twoim życiu. Wiesz, że kiedy rozpalasz ogień, to może być ci ciepło, może być ci przyjemnie, możesz usmażyć na nim kiełbaskę albo coś innego, ale może cię poparzyć, jeżeli nie wiesz, jak się z nim obchodzić. Jeżeli wołasz i śpiewaliśmy dzisiaj, rozpal ogień, jeżeli to jest twoją modlitwą do Boga, to wiedz, że ten Bóg może rozpalić ci ten ogień pod twoim siedzeniem, żebyś wstał i poszedł, żeby ruszyć cię z miejsca, żeby cię czasami troszkę przypiekło, ale żebyś zastanowił się, w którym miejscu jesteś. Czasami, żeby ruszyć zasiedziane kości, trzeba impulsu. Możesz powiedzieć, tak bardzo nie chce mi się pozmywać patelni po obiedzie. Możesz tak powiedzieć, jesteś taki najedzony, dostałeś, jak to się mówi, wyrzut insuliny i stwierdzasz, teraz sobie odpocznę. Teraz jest czas, kiedy sobie zrobię półgodzinną drzemkę i nagle czujesz, że zostawiłeś garnek na gazie i zaczyna ci się palić. Oj, dostajesz od razu energii, żeby wstać i pójść do kuchni. A jak już jesteś w kuchni, możesz umyć patelnię. Może to jest bardzo trywialne porównanie, ale Bóg czasami tak działa. Jeżeli jest ci dobrze, jeżeli czujesz się w swoim miejscu komfortu, to Bóg czasami sprawi, że twój garnek się przypali, żeby ruszyć cię z miejsca i dać ci bodziec do tego, żebyś poszedł. Wiedz, że jeżeli modlisz się o cuda i przełomy w swoim życiu, to czasami doświadczysz sytuacji, w której nikt inny jak sam Bóg będzie mógł cię wyprowadzić. Ale żeby słowa nie były puste, ja modlę się o ogień dla każdego z nas. Dla Kościoła, dla misjonarzy, dla każdej osoby, która tu jest. Niech ten ogień nas zachęca, rozpala, oczyszcza, tak jak oczyszcza się złoto w ogniu, ale niech będzie też pobudką do działania. Niech ogień rozpalony w innych przypomni wam o ogniu, jaki jest w was. I żebyście nie traktowali go jako tylko małe ognisko, ale żebyście nieśli go jak pochodnię olimpijską, jak znicz olimpijski. I szli i przyciągali uwagę, bo mamy być jak świątynia postawiona na wzgórzu. I ludzie będą patrzeć na was, ja też chcę, żeby ten ogień płonął tak we mnie. I wiesz, co mu wtedy powiesz? Ja może nie do końca umiem go w tobie rozpalić, ale znam kogoś, kto potrafi. I chcę, żebyśmy dzisiaj tego kogoś poznali. Na nowo, żebyśmy go doświadczyli. Żebyśmy odstawili na bok wszelkie nasze doświadczenia, czy pozytywne, czy negatywne. I powiedzieli, Boże, chcę dzisiaj Cię wypróbować. Zarówno jak pomógł Ci wiele razy w życiu, albo zarówno jak wiele razy się modliłeś i nie uzyskałeś odpowiedzi. Daj Bogu czystą kartę, tak jak On dał Tobie. I przyjdź. I skosztuj, że Bóg jest dobry. Tylko zachęcam Was, jeżeli macie jakąś potrzebę, macie jakąś prośbę, to tu nie jestem tylko ja. Tu jest wiele osób, które potrafi nałożyć na was ręce i w mocy Ducha się o was pomodlić i rozpalić w was ten ogień nie własnymi siłami, ale siłami tego, który potrafi. Amen.